Gry i zabawy dla dzieci.
Gry i zabawy
dla dzieci.
Jak ja lubię ten sygnał w Radiu Zachód. Witam Was bardzo serdecznie w sobotni poranek. Nazywam się Elżbieta Wozowczyk-Leszko i mam nadzieję, że najbliższe 50 minut spędzimy świetnie się bawiąc i ucząc się jednocześnie, bo wiecie, że to tak jest, że każda zabawa czegoś nas uczy i na odwrót. Dzisiejsze spotkanie będzie o tyle ważne, że będę chciała Was zapytać o zdanie na pewien temat. Do udziału w audycji zaprosiłam też gościa specjalnego, który nam pomoże rozwiązać pewne zawiłości życia małych ludzi. I powiemy o tym, jak sobie z tym czymś, o czym będziemy rozmawiać, radzić. Mówię tak oględnie, ponieważ pojawi się za chwilkę pewna zagadka, która nas wprowadzi w ten temat. Tych zagadek będzie dzisiaj dwie. Będą dotyczyły różnych rzeczy. I spotkamy się również z mieszkańcami lasu w bajce Edyty Grabowskiej-Gwardia. Teraz poproszę pana Andrzeja Gruszkę, który realizuje dzisiejszy program, o ładną piosenkę na dobry początek dnia, a w tym czasie połączymy się z naszym gościem. Tak sobie myślę, że to, co istnieje na świecie, to istnieje pewnie dlatego, że ma jakieś zadanie do wykonania. No, po coś jest. I nawet taka kropka, której jest ta piosenka. Myślę, że z tym poglądem zgodzi się nasz dzisiejszy gość, pani Aleksandra Srokowska-Ziółkowska. Witam bardzo serdecznie.
Dzień dobry.
Cieszę się, że możemy się połączyć. Pani Aleksandra jest teraz we Wrocławiu, zdaje się, jak się umówiłyśmy.
Zgadza się.
No i pani Aleksandra, jak to jest właśnie z tymi różnymi rzeczami, które są na świecie? One są zawsze po coś?
Mocne pytanie na początek.
Na początek, no tak. Będziemy się dobrze bawić.
Czy zawsze są po coś? Ciężko mi powiedzieć. Pierwsze, co mi przyszło do głowy, to to, że one są i niektóre są, niektóre rzeczy są neutralne, inne są dobre, inne są szkodliwe. Tak sobie pomyślałam
o tym. I my właśnie będziemy mówić o takich rzeczach dzisiaj, o takich zjawiskach, o takim czymś, co się zdarza każdemu człowiekowi i nie zawsze może sobie z tym poradzić. Pani jest autorką książki pod tytułem Nie musisz być grzeczny. No zakładam, tak, że dotyczy dziewczynek i chłopców. No nie musisz być grzeczny jako człowiek, tak?
Tak?
No i już mnie to... Ja natychmiast, jak zobaczyłam tę książkę tam gdzieś, gdzie tam pokazują te książki na Facebooku, tak? To ją kupiłam i przeczytałam, bo byłam bardzo ciekawa, na czym to polega bycie lub niebycie grzecznym. Bo podejrzewam, że pani też jakoś miała jakiś pomysł, dlaczego tę książkę napisać.
Mhm, tak.
No.
To jest tak, że ja myślę, że każdy z nas ma trochę inną definicję tej grzeczności. Ja mocno walczę z tym pojęciem grzeczności, dlatego że ono często określa takie zachowanie dzieci, które jest po prostu podporządkowaniem się dziecka do rodzica. I mój pomysł na tą książkę wynikł z tego, że ja sama mam dzieci i w związku z tym któregoś dnia opowiadałam mojej córce bajkę. Wymyślałam na bieżąco, spontanicznie. I to była bajka o sowie, która bardzo lubiła pomagać. Jak pani czytała moją książkę, to pewnie się pani orientuje, że to jest właśnie ta bajka o sowie Jadwini.
Tak.
I teraz tak. Bajka, którą ja wtedy opowiadałam, wyglądała tak dosyć standardowo. Czyli, że sowa lubiła pomagać, ale któregoś dnia sama potrzebowała pomocy, bo nie mogła sobie poradzić ze swoim stanem, ze swoim zdrowiem. I w związku z tym, no rzeczywiście doczekała się tej pomocy, przyjaciele jej pomogli, natomiast kiedy sytuacja się powtórzyła, to już z jakiegoś tam powodu, w związku z okolicznościami, które akurat się działy w tym lesie, było święto dębu i w związku z tym, no nikt nie mógł jej pomóc i sowa musiała sobie poradzić sama. I to było tak, że w momencie, kiedy ja zaczęłam wymyślać tę bajkę i zaczęłam ją opowiadać mojej córce, to ona miała mieć takie bardzo standardowe zakończenie, czyli że sowa sobie nie radzi, no to przyjaciele jej pomagają. ale w trakcie opowiadania zdałam sobie sprawę, że, no, że to nie jest takie zakończenie, które bym chciała przekazać mojej córce, bo o ile uważam, że pomaganie sobie nawzajem, bycie dobrym człowiekiem to jest ogromna, ogromna wartość, o tyle nie chciałabym, żeby moje dzieci wyrosły na takie dzieci, na takich ludzi, którzy w momencie, kiedy sobie z czymś nie radzą, siadają i czekają na pomoc. Bo bardzo bym chciała przekazać moim dzieciom, żeby potrafiły o siebie dbać, żeby się potrafiły o siebie troszczyć. I to jest też związane bardzo bezpośrednio z tematem grzeczności, dlatego że często jest tak, że jeżeli my wymagamy od naszych dzieci grzeczności, czyli całkowitego podporządkowania, to jest tak, że w pewnym sensie one opuszczają jakoś siebie, czyli przestają się troszczyć o siebie, przestają dbać o swoje potrzeby, bo tak bardzo chcą dbać o potrzeby rodziców, że no, zapominają o sobie i przestają myśleć o tym, czego naprawdę potrzebują.
Pani Aleksandro, tak, przepraszam, tak wejdę w słowo, bo pomyślałam sobie, że ten tytuł Nie musisz być grzeczny, to może przynieść przede wszystkim na początku ulgę każdemu dziecku, które otrzyma tę książkę, prawda? Czyli takie już na powitanie, takie troszeczkę zdjęcie tego obowiązku, który ciąży na każdym dziecku, bo każdy człowiek, jak był mały, to na pewno otrzymał takie polecenie, zarządzenie, rozkaz, bądź grzeczny, prawda? Mm-hmm.
I to jest. No tak, myślę, że zdecydowana większość, przynajmniej.
Tak, no i mnie zawsze fascynowało to bycie grzecznym, ponieważ kojarzy mi się to z tym, że często dzieci wykonują super rzeczy różne, skaczą, fikają, bawią się, robią fantastyczne dla siebie rzeczy, które postrzegane są jako bycie niegrzecznym. No i tu taki dysonans jest, tak? Takie trudne słowo, jak dzieci nas słuchają, takie, myślę, że to jest trudne do zrozumienia dzieciom.
Tak, dlaczego nie mogą tych takich naturalnych, dziecięcych, dokładnie, ja się z tym zgadzam. To jest jeden z aspektów, to jest to, że dzieciom się często nie pozwala, najprościej mówiąc, na bycie dzieckiem, czyli na głośne zachowania, na głośne wyrażanie radości, złości. Dlaczego? Dlatego, że nam dorosłym zazwyczaj to po prostu przeszkadza. Czyli my tak naprawdę często chcemy zadbać o siebie i w tym nie ma nic złego, że my jako dorośli chcemy zadbać o siebie, tylko że trzeba sobie też tak to mówiąc bardzo wprost przekalkulować, czy ja dbam o siebie kosztem zdrowia psychicznego mojego dziecka, czyli na przykład dbam o to, żeby w domu była cały czas cisza, bo mam ogromne zapotrzebowanie na ciszę, i moje dziecko musi być cały czas cicho i po prostu kosztem tego mojego dziecka ja o siebie dbam, czy na przykład mogę o siebie zadbać jako rodzica inaczej. Czyli jeżeli potrzebuję na przykład zregenerować siły, to czy mogę wyjść na spacer i nawet zostawić dzieci na chwilę z babcią, czy mogę jakoś inaczej o siebie zadbać, żeby to nie było kosztem dziecka, bo dzieci, jak każda istota, mają naturalną taką potrzebę wyrażania emocji, a u dzieci jeszcze, jakby tak jak to pani podkreśliła, jeszcze mocniejsze jest to, żeby się właśnie wyszaleć. To nawet nie chodzi tylko o emocje, ale o taką zwykłą energię, czyli o to, żeby po prostu pobiegać, potupać, potańczyć, pokrzyczeć. Ale też chodzi o te trudne emocje, czyli o złość. Tu jest ogromny problem, jeżeli chodzi o akceptację złości u rodziców, bo rodzice często uważają, że jakakolwiek forma ekspresji złości, no to już jest bycie niegrzecznym. Czyli jeżeli dziecko jest wściekłe, no to nie ma sposobu wyrażenia wściekłości. I niestety, jest to bardzo takie szkodliwe dla zdrowia psychicznego dzieci.
Oczywiście nasza audycja nie może odbyć się bez udziału dzieci, ponieważ no to one są bohaterami całego tego zjawiska. W związku z tym nie mogłam nie zapytać dzieci, co sądzą o byciu grzecznym, więc posłuchajmy, no i zobaczymy, co z tego wyniknie.
To znaczy, że trzeba się słuchać opiekuna albo rodzica.
Lepiej być grzecznym, bo potem nie idzie się do kąta, ani do stolika, ani na maluchy w przedszkolu.
Lepiej być grzeczny, bo wtedy mama nie krzyczy.
Jak będzie się grzecznym, to mama nie daje klapsów.
Czy to łatwo być grzecznym?
Dla mnie trudno, bo też chcę się starać, a nie mogę się starać, bo to dla mnie trudne.
I wychodzi na to, że jesteś niegrzeczny?
No.
I co wtedy się dzieje?
Muszę iść do kąta u babci. Lepiej być grzeczny, bo wtedy nie idzie się do kąta albo do sądu i innych takich rzeczy.
Lepiej być grzecznym, bo tata nie daje klapsuch ja dupę.
Dla mnie to trochę trudno, grzecznym.
A dla mnie trzeba być grzecznym, bo wtedy można w szkole dostać same szóstki.
Lepiej być grzecznym, bo jak jedno dziecko jest w kącie, to się smuci, że nie może się bawić, a inne dziecko może się bawić, więc się cieszy.
I można dostać niespodziankę, jak się jest grzecznym i posłusznym dla babci albo dziadka.
Jeśli jest się grzecznym, to wtedy rodzice mogą zabrać do kina, albo na lody, albo na wrotki, albo na hulajnogę.
Kiedyś mój brat był niegrzeczny, bo wsypał mi do włosów piasek i na oczy.
Lepiej być grzecznym, bo dlatego, że można iść na lody.
Być grzecznym, bo wtedy można dostać nagrodę.
Ja mocno wierzę w to, że słuchają nas również dorośli, opiekunowie i rodzice i spojrzą trochę może inaczej teraz na to pojęcie grzeczności, pani Aleksandro, z punktu widzenia dzieci.
Ja też mam bardzo dużą taką nadzieję, bo warto się zawsze wsłuchać w perspektywę dziecka, bo dzieci często moim zdaniem mają do powiedzenia coś, czego sami byśmy nie wymyślili. A chciałam jeszcze tylko zwrócić uwagę na dwie rzeczy, które tak dla mnie jakoś tak bardzo wybrzmiały w tych wypowiedziach dzieci. Pierwsza rzecz to jest taka, że dwóch nawet chłopców powiedziało o tym, że oni się bardzo starają i że im po prostu czasem nie wychodzi. I tutaj mi się przypomina taka myśl, która jest dla mnie bardzo, bardzo ważna. A mianowicie to, że to jest myśl duńskiego pedagoga, który bardzo dużo pisał właśnie na temat tych zagadnień. Nazywał się Jesper Juul. I on mówił o tym, że dzieci zawsze się starają, walczą o takie dwie rzeczy. Z jednej strony starają się przypodobać rodzicom, czyli spełnić ich oczekiwania, a z drugiej strony starają się zawalczyć o siebie. Wtedy właśnie, kiedy słychać ten krzyk, kiedy są te tak zwane bunty. Często jest tak, że starają się w jakiś sposób zawalczyć o siebie, o swoje potrzeby, tak jak potrafią. I teraz tak, w momencie, kiedy dziecko walczy o te dwie rzeczy, zazwyczaj częściej się stara dopasować do oczekiwań rodziców, bo to jest bardzo ważne, żeby właśnie rodzice akceptowali je, żeby je wspierali, więc bardzo się stara dopasować. I naszym zadaniem jako rodziców jest to, żebyśmy jak najbardziej tą drugą sferę, ten drugi obszar wzmacniali, czyli to, żeby dziecko potrafiło dbać o siebie. Bo ono i tak już bardzo walczy o to, żeby rodzice byli z niego zadowoleni. To jest taka moja pierwsza refleksja a propos tych wypowiedzi dzieci. A druga jest taka, że dzieci chcą być grzeczne, czyli no ja to tak sobie tłumaczę jako posłuszne, albo żeby uniknąć kary, albo żeby zasłużyć na nagrodę. I to się we wszystkich wypowiedziach pojawiało. I dla mnie, ja się teraz śmieję tak, trochę to jest taki śmiech przez łzy, ale dla mnie to jest, jest w pewnym sensie przerażające, dlatego że widać, że to wszystko jest na zasadzie kija i marchewki, na zasadzie takiej, że dzieci są straszone karą albo są zachęcone nagrodą. I nikt nie myśli o tym, że dlaczego w ogóle to posłuszeństwo w jakikolwiek sposób mogłoby być dla nich dobre. Czyli na przykład dlaczego to, że ja posprzątam swój pokój jest dla mnie dobre. Dlaczego to, że ja komuś pomogę jest dla mnie i dla tej osoby dobre. Tylko myślą dzieci o tym, że nie dostaną klapsa, albo że dostaną nagrodę w postaci deseru. I to tak, jest coś,
na hulajnodze pojeżdżą razem z rodzicami albo do kina pójdą. Tak, pani Aleksandro, umówiłyśmy się, że będą zagadki, będą zadania i pani wymyśliła takie zadanie dla naszych słuchaczy. To bardzo proszę, teraz jest pora na to.
Tak, ja bym chciała tak nawiązać trochę, bo teraz się już zwracam bezpośrednio do dzieci, nawiązać do tego, co mówiłam. I chciałabym was zapytać, czy macie jakieś takie swoje sposoby na wyrażenie złości? Co robicie, jak się złościcie? To jest takie moje pytanie. To jest takie pierwsze pytanie.
No to dobrze, to w takim razie bardzo poprosimy, teraz jest szansa na to, żeby po prostu powiedzieć o tym, jak sobie radzicie z tymi, z tą złością. 68 324 22 55, czekamy na telefon. I witam bardzo serdecznie na antenie Radia Zachód Mateusza. Halo, halo.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Witam cię bardzo serdecznie. Mateuszu, pani Aleksandra takie jakby zadanie troszeczkę dała, właściwie tak z ciekawości chyba troszeczkę zapytała, jak dzieci sobie radzą ze złością. To jak jest u ciebie? Oczywiście pani Aleksandra może brać udział w tej naszej rozmowie i pytać o coś.
Ja się przysłuchuję.
Tak. Proszę bardzo.
Jak jestem zły, to idę się bawić traktorami.
No, no dobrze, ale jak ta zabawa wygląda? Taka ciekawa jestem.
Wtedy tak traktory szybko jeżdżą.
A dlaczego szybko jeżdżą?
Bo jestem trochę zły.
Bo jesteś trochę zły. Pani Aleksandro.
Ja myślę, Mateusz ja jest pani. Jestem pod wrażeniem, dlatego że myślę, że to jest świetny sposób. Dlatego, że jest to taki sposób, który pozwala rozładować tą energię, a jednocześnie nikogo nie krzywdzi. Ja zawsze swoim dzieciom powtarzam, że bardzo ważne jest właśnie wyrażanie złości, bo no jest to taka kluczowa sprawa, żeby sobie tej złości nie trzymać. I tutaj Mateusz, tak?
Dobrze Mateusz, tak.
Mateusz znalazł moim zdaniem świetny sposób, dlatego że ta prędkość tych pojazdów...
Traktorów,
sprawia,
tak?
On jakoś tak się pewnie identyfikuje. Ta prędkość jest taka podobna do tej złości, prawda? Bo złość też się tak... Nam kojarzy z taką szybkością, z taką siłą, prawda?
Czy tak jest, Mateuszu?
Tak.
Tak, a proszę powiedz mi, co ty sądzisz o byciu grzecznym? Jak ty to postrzegasz? Jak ty to rozumiesz? No bo rozmawiamy o tym, że dzieci często otrzymują taką prośbę, komunikat.
Trzeba słuchać rodziców i pani w szkole.
A czy ci się podoba bycie grzecznym?
Tak.
A bywasz czasami niegrzeczny?
Nie.
Aha, czyli tak po prostu, ale ta grzeczność ci wychodzi sama z siebie, czy się bardzo starasz?
Bardzo się staram.
A, w ten sposób. No to nie wiem.
Mateusz, mogę zadać,
tak?
Mogę
proszę
zadać
bardzo?
Pytanie. Mogę zadać pytanie też Mateuszowi?
Tak?
Tak.
O, przepraszam, bo Mateusz. Za Mateusza odpowiedziałam.
Powiedz mi, Mateusz, proszę, co jest dla ciebie najfajniejsze w byciu grzecznym? Że jak jesteś grzeczny, to wtedy co się dzieje?
Rodzice mnie chwalą.
Chwalą cię i te pochwały są dla ciebie bardzo ważne, tak?
Tak.
A powiedz mi, Mateusz, bo mnie to strasznie ciekawi, jak to jest? Czy według ciebie rodzice tak samo kochają dzieci, jak dzieci są grzeczne i jak są niegrzeczne, czy bardziej kochają dzieci, jak dzieci są grzeczne?
Tak i tak.
Czyli kochają tak samo i jak są grzeczne i jak są niegrzeczne, tak?
Tak.
Bardzo, bardzo się cieszę, że to mówisz. To jest dla mnie ogromna radość słyszeć taką odpowiedź. Nie?
Tak, szczególnie...
Bo ja myślę tak samo.
Tak, szczególnie, że w książce, Mateuszu, w książce pani Aleksandry, Nie musisz być grzeczny, jest takie rodzeństwo. Są takie dziczki, które są grzeczne i niegrzeczne. Jedna siostra jest grzeczna, druga niegrzeczna i tam taka fajna sprawa się między nimi dzieje i między rodzicami. Także bardzo polecamy do przeczytania tę książkę. Mateuszu, dziękuję za tą cenną wypowiedź i za tą poradę
ja
może dla
bardzo.
Innych dzieci. Tak, dziękujemy bardzo. Pani Aleksandro, a wrócimy do właśnie książki, bo to właśnie te nie pamiętam imion dziczek, ale
tak,
były tam.
Tak, Stefka i Michasia.
Tak. I to jest taka taka opowieść o tym właśnie, co mówił Mateusz. O tym byciu grzecznym i też o przypisywaniu dzieciom pewnych ról, o ocenianiu. To jest też takie bardzo istotne, co pani opisuje w książce.
Tak, dla mnie to opowiadanie jest takim chyba najważniejszym. Oczywiście wszystkie są ważne, bo inaczej bym ich nie zamieściła w tym zbiorze. Natomiast to jest takie szczególne dla mnie, to opowiadanie o Stefce i Michasi. Dlatego, że tam jest pokazane bardzo jasno, że to nie jest tak, że dzieci się dzielą na grzeczne i niegrzeczne, tylko jest tak, że losowe zdarzenie doprowadziło do tego, że rodzice zaczęli patrzeć na te dzieci, na jedno tak, a na drugie tak. Bo to było tak, że obie się zezłościły, obie siostry, jak były malutkie, się zezłościły i miały taki sposób radzenia sobie ze złością, że niszczyły korzenie. Nie potrafiły inaczej, akurat tak robiły, że niszczyły korzenie. I któregoś dnia jedna z nich była słabsza, miała chorą nogę i nie dobiegła tak szybko jak jej siostra do tych korzeni. I w tym momencie wyszli rodzice i zobaczyli, że jedna niszczy korzenie, a druga nie. Natomiast absolutnie nie wynikało to z ich chęci czy niechęci, tylko z tego, że po prostu tak się zdarzyło. I od tego momentu, no właśnie, od tego momentu jedną córkę uważali za grzeczną, a drugą za niegrzeczną. I ta, która była uważana za grzeczną, i to jest coś, co się dzieje w bardzo, bardzo wielu domach, przestała sobie pozwalać na takie swobodne wyrażenie różnych emocji. Czyli przestała się złościć, tak widocznie złościć, przestała sobie pozwalać na takie zachowania właśnie nazywane niegrzecznymi i zamknęła się w sobie. I to spowodowało, że bardzo cierpiała. I często jest tak, że właśnie te dzieci, które są takie bardzo grzeczne, które są cichutkie, które są posłuszne, tak naprawdę w środku no cierpią, dlatego że nie mogą być sobą, nie mogą być dzieckiem, nie mogą być człowiekiem tak w pełni, dlatego że nie mogą właśnie różnych tych swoich emocji pokazywać czy przeżywać. Nie mają i coraz bardziej chcą być grzeczne, żeby rodzice byli zadowoleni i żeby je chwalili. I to jest takie błędne koło, że coraz bardziej, a w środku są coraz bardziej nieszczęśliwe. Natomiast druga, tak? I to tylko szybciutko tak, się powiem o drugiej stronie, bo dzieci, które są z kolei uważane za niegrzeczne, tak jak Michasia, z kolei im jest, też są przyzwyczajone do takiego traktowania i już na przykład ciężej jest im czasami się przytulić do rodzica, czy ciężej jest im zrobić coś, czego się nie spodziewają rodzice po nich. Także to jest niekorzystne i etykietowanie w jedną stronę i w drugą, w jakąkolwiek stronę.
Pani Aleksandro i drodzy słuchacze, proponuję teraz pewne zadanie, to zagadka, bo trzeba będzie odpowiedzieć, o czym mówią dzieci. To będzie taka opisowa bardzo zagadka, no ale mam nadzieję, że uda nam się znaleźć to ważne słowo, które tutaj już wielokrotnie nawet padło, ale chciałabym, żebyśmy zastanowili się, czy je na pewno znamy, czy potrafimy go używać i czy potrafimy nazywać. To, o czym jest zagadka.
To są takie różne rzeczy. Na przykład, że jesteśmy źli, wesoli, zaskoczeni, przestraszeni.
To jest, jak wygra się puchar, medal, wyścig.
Po prostu może się zmienić tak twarz, buzia.
A jak jest tak zimno bardzo, to potem będziemy się uśmiechać, no i będzie ciepło.
Trzeba je pokazywać czy chować w sobie?
Można pokazywać, żeby wszyscy wiedzieli.
A jak ktoś tak w sobie chowa?
Gorzej. Dlatego, że z nikim się nie może podzielić i wszystkim może być smutno.
Trzeba mówić o swoich emocjach. Jeśli ktoś jest smutny, to może powiedzieć, że jest smutny, bo wtedy ktoś mu pomoże.
Że jeden człowiek drugiemu sobie pomagają,
bo jak ktoś przyjechał z innego kraju i mówi po innym języku, to jak się złości, to my nie wiemy, o co mu chodzi.
Najważniejsze to, żeby człowiek człowieka chciał zrozumieć.
No właśnie, to jest najważniejsze, ale chcemy też właśnie odpowiedzi na to pytanie, o czym dzieci mówiły, jak nazywa się to coś, o czym mówiły. 324 22 55 to jest nasz numer telefonu. Pani Aleksandra być może się domyśla, bo nie znała tej zagadki.
Ja się domyśla,
ale proszę nie odpowiadać.
Ja to będę się domyśliła.
To, czekaj, ja odbiorę.
Tylko jedno zdanie tak, bo chciałam dodać, że jakie dzieci są mądre.
No,
ja tak
ale
sobie
to wiadomo.
Słuchałam teraz. I myślę sobie o tym, że bardzo warto słuchać dzieci, bo mówią takie rzeczy, których naprawdę my dorośli często, no my byśmy na to nie wpadli.
A teraz czekam na odpowiedź, bo widzę, że telefon dzwoni. Poprosimy pana Andrzeja, żeby nam coś ładnego zagrał, a ja odbiorę telefon. Jest już z nami Emilia. Halo, halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
Witamy bardzo serdecznie. Emilio, czy ty się domyśla? O, jeszcze pani Aleksandra. Przywita, tak? No tak to jest, że po prostu siebie nie widzimy i to jest kłopot w prowadzeniu tego spotkania. No i teraz Emilio, proszę powiedz, czy ty już wiesz, o czym mówiły dzieci?
O uczuciach.
Tak, to jest, prawda? Dzieci mówiły o uczuciach. Proszę powiedz mi, Emilio, czy potrafiłabyś nazwać jakieś uczucie? I czy ty stosujesz nazywanie swoich uczuć w kontaktach z ludźmi? No jak myślisz?
Jak... Radość.
Tak.
Radość.
Tak.
Złość. Smutek.
Tak. tych uczuć jest naprawdę bardzo dużo, prawda pani Aleksandro?
Tak, tak. Te, które Milka wymieniła, to myślę, że to są takie pierwsze, które nam zazwyczaj przychodzą do głowy.
A proszę powiedz mi, Emilio, czy ty jesteś po prostu taka gotowa na to, żeby te wszystkie swoje emocje pokazywać, uczucia?
Tak.
I to ci jakoś pomaga?
Czasem.
A czasem nie?
Czasem nie.
A dlaczego?
No jak się złaszczę, to mi nie jest potrzebne wtedy.
Ja mogę coś dodać, proszę, bo mam bardzo dużą potrzebę, żeby coś tu powiedzieć.
Proszę bardzo.
Ja bym chciała powiedzieć Emilce i wszystkim innym dzieciom, że złość jest bardzo potrzebna. Jest bardzo, bardzo potrzebna, dlatego że mówi nam o tym, że coś nam przeszkadza albo że czegoś potrzebujemy. I ja zawsze, jak rozmawiam z dziećmi, to tak im tak się zastanawiam razem z nimi, co ta złość nam mówi, że na przykład coś się z nami dzieje, co nam jest, że może jesteśmy głodni i dlatego jesteśmy zezłoszczeni, a może ktoś robi coś, czego nie chcemy i jesteśmy zezłoszczeni. I złość daje taką siłę, żeby o siebie zawalczyć, żeby powiedzieć, ja nie chcę, na przykład jak ktoś w przedszkolu czy w szkole robi coś, czego my nie chcemy, to powiedzieć, nie chcę, żebyś na przykład dotykał mojej bluzki, albo nie chcę, żebyś mi zabierał tą zabawkę. I złość daje siłę. I dlatego tutaj bardzo, bardzo chciałam to wtrącić, że moim zdaniem złość jest bardzo potrzebna.
Czyli uwaga, uwaga, dorośli, pozwalajmy się dzieciom złościć i nie każmy w tym momencie być dzieciom grzecznym, bo one nam coś ważnego mówią. Tak jak Emilia, jak się złości, to jak ma jakiś tam problem, to się złości. Emilko, bardzo dziękujemy ci za ten udział w audycji, za twój głos, bardzo cenny i dobrą odpowiedź na zadanie. Pozdrawiamy cię bardzo serdecznie.
Dziękuję.
Do usłyszenia.
Dziękujemy, Emilko.
A my już powolutku będziemy kończyć rozmowę z panią Aleksandrą, ponieważ jeszcze mamy do wysłuchania piękną bajkę. Ale jeszcze chcemy powiedzieć, że oprócz książki Nie musisz być grzeczny, które opowiadania zawarte w tej książce przynoszą ulgę, bo tam jest tak napisane.
Taką miejmy nadzieję. Tak, słyszałam, że tak rzeczywiście jest.
Tak, na pewno przynoszą ulgę, także bardzo zachęcamy rodziców do tego, żeby sięgnąć po tę książkę, ale słyszałam też, pani Aleksandrze, że już jest nowa książka pod też bardzo intrygującym tytułem Czy wszystko ze mną w porządku?
Tak, tak. Jest już nowa książka w przygotowaniu. Ja już skończyłam ją pisać. Teraz jest na etapie tworzenia ilustracji, które też się cudownie zapowiadają, bo już widziałam pierwszą. I to jest książka, która, na której też bardzo mi zależało, żeby została wydana, bo mówi o tym, że dzieci wiedzą lepiej, co czują, niż rodzice. Rodzice oczywiście mogą pomagać i to jest bardzo cenne, bardzo, bardzo cenne, żeby pomagały dzieciom na tym wczesnym etapie w uczeniu się, w identyfikowaniu, rozpoznawaniu własnych emocji. Natomiast później przychodzi taki moment, że rodzice już mogą się troszkę wycofać i wspierać dziecko w tym, że ono wie, co czuje. Dlaczego? Dlatego, że im bardziej dziecko wie, co czuje, co przeżywa, tym bardziej jest świadome siebie, tym bardziej jest jego poczucie własnej wartości się rozwija i może być takim spokojnym, pewnym swojej wartości człowiekiem. Czyli ma szansę, żeby być po prostu szczęśliwszym człowiekiem. Dlatego bardzo się cieszę, że ta książka zostanie wydana. Jest też w niej o tym, że nie zawsze musimy czuć to, co otoczenie, to czego otoczenie wymaga. Znaczy, na przykład jak ktoś nam zrobi przyjęcie niespodziankę, to wcale nie musimy się cieszyć. Możemy poczuć złość, jeżeli na przykład nie byliśmy przygotowani. I to jest normalne i to jest super. Jeżeli jesteśmy świadomi, to nie znaczy, że mamy zaraz wypraszać gości na przykład, ale możemy mieć kontakt z tą złością, powiedzieć sobie, ja czuję złość, bo nie spodziewałem się tego, nie lubię na przykład niespodzianek. I dalej już zdecydować, co się z taką złością i ze swoim zachowaniem zrobi, ale podstawa to jest mieć kontakt z tym, co czujemy. I to jest napisane wszystko jako bajka, jako treści dla dzieci, z takim językiem bardzo dostosowanym do dzieci. Natomiast jest też część dla rodziców w tej książce, żeby już sobie poczytać też na spokojnie, jak dzieci zasną na przykład, także bardzo, bardzo polecam. Rzeczywiście, tytuł to jest Czy wszystko ze mną w porządku? To jest tytuł taki może trochę chwytliwy, ale bardzo zgodny z treścią i bardzo zgodny z tym, pytaniem, które często sobie wszyscy zadajemy. Czy wszystko jest ze mną w porządku? Czy aby na pewno wszystko jest ze mną okej?
Bardzo dziękuję Pani Aleksandro za to spotkanie i za opowiedzenie nam o Pani książkach. No i rodziców oczywiście zachęcam do tego, żeby sięgnąć po te książki i w prezencie na przykład na zajączka dzieciom sprawić. Pani Aleksandra Srokowska-Ziółkowska była gościem specjalnym
bardzo
dzisiejszej audycji.
Bardzo,
bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Ja ustalę teraz z panem Andrzejem, czy jeszcze uda się zadać jedną zagadkę. To może teraz zadamy, panie Andrzeju, tak? To uwaga, uwaga, będzie taka zagadka, która nas wprowadzi troszeczkę w świat przedstawiony w bajce pani Edyty Grabowskiej-Kwartiak.
To symbol nowego życia.
Trzeba zrobić bażannę z różnych rzeczy i wrzucić ją do wody. I to jest symbol, że zima odchodzi.
Wszystkie zwierzęta budzą się do życia.
I jeszcze ten symbol nowego życia to dlatego, że też w zimie to tak jakby roślinki zasypiają przyrodę. A wszystko już się odnawia, tak jakby nowe życie się rozpoczynało.
Znakiem są na przykład kwiaty i ptaki.
Jak się rozpoczyna, to może najpierw, a może nie, wrzucamy do wody marzannę razem z zimą, żeby odpłynęła ta zima bardzo daleko i wróci do nas na następną zimę dopiero.
Właśnie na powitanie to dziewczyny zawsze robią, taki był stary zwyczaj, że robią właśnie takie gaiki przystrojone kwiatami, wstążkami, a te wstążki są takie długie, że jedna trzyma za ten patyk, a inne dziewczyny to śpiewają piosenkę i trzymają te wstążki.
Chłopacy noszą koguty na patyku, no i takie coś, że idą z takim wózkiem, no i tam mają jakieś rzeczy do jedzenia.
Rozpoczyna się 21 marca.
No co to takiego się rozpoczyna 21 marca i o czym mówiły dzieci? 324 22 55. Czekamy na odpowiedź. Jeżeli to, o czym była mowa w zagadce, się już pojawi, to na pewno w lesie dzieją się bardzo ciekawe rzeczy. Edyta Grabowska-Gwardiak, Leśne porządki. Ziewnął ślimak Ambroży i przeciągnął się leniwie. Jakoś się dzisiaj nie wyspałem i chyba mi coś w nocy przeszkadzało. Pomyślał i otworzył powoli oczy. Odsunął ostrożnie liść paproci, który służył mu za kołdrę. No jasne, to mały plastikowy korek uciskał mnie w bok. Westchnął i rozejrzał się dookoła. Tak jak podejrzewał, na leśnej polance pełno było ogromnych worków ze śmieciami. Jeden z nich pękł i cała jego zawartość rozsypała się po trawie, a korek od butelki potoczył się aż pod paprotkę. Jakie to szczęście, że żaden z worków nie wylądował wprost na mnie, bo byłoby ze mną naprawdę kiepsko, pomyślał ślimak i zabrał się za poranną toaletę. Musiał się pośpieszyć, ponieważ był umówiony z przyjacielem na śniadanie, a wobec zaistniałej sytuacji powinien przecież wstąpić jeszcze do leśnego radia i poinformować dyżurującego tam dzisiaj redaktora o konieczności zebrania mieszkańców lasu. Tak więc po niezbędnych zabiegach higienicznych ślimak ruszył żwawo w drogę. Było jeszcze bardzo wcześnie i nasz bohater spotkał jedynie kilku znajomych. Oni również zostali w nocy zasypani tym, co ludziom było już niepotrzebne, a co wyrzucali od pewnego czasu do lasu. Ślimak nie mógł zrozumieć postępowania dwunożnych istot. Mieli przecież obok swoich siedzib takie duże pojemniki na śmieci. Niektóre z nich, o czym wiedział od ptaków latających tu i tam, były kolorowe. Ludzie mogli wrzucać do nich określone rodzaje zużytych rzeczy, czyli plastik, papier i szkło. Dlaczego zatem wywozili śmieci do pobliskiego lasu? Tego ani ślimak, ani inne zwierzęta zrozumieć nie potrafiły. Nasz bohater, lekko zasapany, dotarł wreszcie do radiowęzła. Dyżurowała w nim od 3 godzin miła i mądra sikorka. Ona, lecąc wcześniej do pracy, zauważyła już efekty nocnych działań człowieka, a ściślej mówiąc, dużej grupy ludzi. Dlatego przygotowywała nadzwyczajne wydanie porannych wiadomości. Ślimak pomógł jej zatem oznakować na specjalnej mapie miejsca, które należało dzisiaj starannie oczyścić. Mapa miała być powielona i dostarczona do ważniejszych miejsc, czyli szkoły, przedszkola, poczty, lecznicy, leśnego placu zabaw dla najmłodszych, biblioteki i sieci sklepów pani Sarenki. Komunikaty o zbiórce wszystkich mieszkańców miały być podawane przez radio co kwadrans. Ambroży pożegnał uprzejmie sikorkę i powędrował dalej. Nie chciał bowiem spóźnić się na umówione śniadanie. Dotarł na szczęście punktualnie. W jeżynowym zakątku oczekiwał go już serdeczny przyjaciel, zielony ślimak January. Słyszałeś o nocnych wydarzeniach? Zapytał gospodarz, nalewając chłodną rosę do kolorowych kubeczków. Mój drogi, nie tylko słyszałem, ale odczułem je na własnej skórze, a właściwie na własnym boku. Jak widzę, jesteś cały i zdrowy, więc chyba nie wyglądało to tak groźnie jak ostatnio, powiedział January, oglądając Ambrożego uważnie. I tu przyjaciele zaczęli wspominać wydarzenia sprzed 5 tygodni. To wtedy duże auto podjechało nocą na skraj lasu. Wysiadło z nich 2 ludzi i szybko wyrzucili ogromne worki pełne plastikowych butelek, szkła, ubrań i puszek. Cała sytuacja nie trwała dłużej niż 5 minut, ale szkody, jakie poniosły zwierzęta, były ogromne. Ślimak, śpiący smacznie pod ulubioną paprocią, miał uszkodzony rożek, a paprotka połamała się niemal całkowicie. Lis, mający w pobliżu norkę, nie mógł się z niej wydostać przez 5 dni i aż 4 borsuki musiały odkopywać wejście. Łapki pełne roboty mieli pracownicy leśnego szpitala, bo zwierzęta pokaleczyły się o ostre odłamki szkła, a niektóre z nich miały okropne siniaki i poważne stłuczenia, gdyż worki spadły wprost na ich siedziby. Ludzie są paskudni i nieodpowiedzialni, zawołał wzburzony gospodarz, poruszony wspomnieniami. Niestety, wygląda na to, że dzisiaj znów musimy po nich posprzątać, powiedział Ambroży, wstając od stołu. Obaj przyjaciele ruszyli na miejsce zbiórki mieszkańców lasu. Na dużym placu przed szkołą zebrał się już spory tłum. Zwierzęta z wielkim ożywieniem rozprawiały o tym, co znów zakłóciło ich spokój. Tym razem żaden mieszkaniec lasu na szczęście nie został ranny, ale pierwsza z polan, na którą podrzucono ludzkie skarby, wyglądała fatalnie. Na stanowisku były już jeże, które nabijały na kolce papiery i zanosiły je do wykopanej przez krety jamy. Wiewiórki i borsuki zbierały mniejsze przedmioty, a potem upychały je do resztek podartych worków lub zawijały w duże liście. Niedźwiedzie, dziki, jelenie i sarny zanosiły worki do dużego śmietnika. Niestety mieścił się aż przy odległym parkingu, więc zwierzęta musiały pokonać 5 kilometrów tam i z powrotem. Co gorsze, musiały zachować wielką ostrożność, bo droga była ruchliwa i na parking raz po raz zajeżdżały samochody. Pojemniki na śmieci otwierały się niełatwo. Nawet silne misie miały z tym spory problem. Całością tej skomplikowanej operacji kierował pan Sowa, mając znakomite zdolności organizacyjne, o czym wszyscy przekonali się przy okazji poprzedniego sprzątania. Dobrze, że ludzie nie słyszeli myśli zdenerwowanych i pracujących w pocie czoła zwierząt. A może jednak byłoby lepiej, gdyby je znali? Może zastanowiliby się czasem nad własnym zachowaniem, nad brakiem wyobraźni i odpowiedzialności za swoje czyny. Może zrobiłoby się im żal zniszczonych roślin, zrujnowanych norek i jamek? Może pomyśleliby o zranionych łapkach, połamanych pazurkach, przytrzaśniętych ogonkach i wyrwanym futerku? A może zarumieniliby się ze wstydu, słysząc, jak mały borsuk pyta mamę: dlaczego ludzie podrzucają nam swoje śmieci? Może zadziwiłby ich młody dzięcioł dobytujący ojca. Po co ludzie kupują tyle rzeczy, skoro potem je w tak dużych ilościach wyrzucają? Jednak na takie pytania zwierzęta nie potrafiły udzielić swojemu potomstwu właściwej odpowiedzi. Prawdę mówiąc, były już zmęczone tym ciągłym sprzątaniem po dwunożnych istotach, które niszczyły ich dom. Cóż jednak mogły począć? Kochały las i starały się ze wszystkich sił dbać o niego, bo dawał im schronienie. Niestety, bezmyślność człowieka sprawiała, że to schronienie stawało się ostatnio coraz mniej bezpieczne i coraz bardziej brudne. Ślimak Ambroży wrócił pod ukochaną paprotkę późnym wieczorem. Był bardzo, bardzo zmęczony. Cieszył się jednak, że tym razem efektem nocnego pobytu istot ludzkich była tylko konieczność posprzątania po nich. Nikt nie ucierpiał i nie stracił domu, a co najważniejsze, życia lub zdrowia. Nawet jego paproć wyglądała tak, jakby nic się nie wydarzyło. Nasz bohater ułożył się zatem wygodnie na miękkim posłaniu, przykrył liściem i jeszcze przed zaśnięciem zdążył pomyśleć, że miło jest mieć tylu przyjaciół, którzy razem pracują i pomagają sobie w trudnych dla lasu chwilach. Chciał jeszcze pomyśleć o... ale utrudzony dniem pełnym pracy i wrażeń, zasnął natychmiast mocnym, twardym snem. Już po chwili słychać było jego miarowy oddech i leciutkie pochrapywanie. Dobrej, spokojnej nocy, sympatyczny ślimaku. Przepraszamy cię bardzo za okropne i niegodne zachowanie tych, którzy uważają się za istoty myślące. Niech już nikt nigdy nie zakłóca twojego snu i nie niszczy lasu, w którym mieszkasz razem z przyjaciółmi i o który tak dzielnie dbacie wspólnymi siłami. Dzisiaj pora już na to, żeby się rozstać, ale nie na długo, bo spotkamy się za tydzień o tej samej porze. Zapraszam was już dzisiaj bardzo serdecznie. Dzisiejszą audycję zrealizował pan Andrzej Gruszka, za co bardzo dziękuję. Elżbieta Wasowczyk-Leszko, do usłyszenia.